Хыдж, хыдж, хыдж.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Dobra, wybiło, słuchajcie, to chyba czas zacząć. Witamy bardzo serdecznie. Andrzej Kutys, Migawka i zaczynamy na plenerze Migawki 90 na Nocy Kupały. To była sobota, 25 czerwca. No i tak się złożyło, że kiedy umawialiśmy się na plener, to nie było wiadomo jedna rzecz. Które miejsce polska drużyna zajmie na Euro w grupie i nie było wiadomo, o której rozpocznie się mecz. A teraz już wiadomo, że tak jak my to o 14, o 15 mecz, no... No jednak mecz na Euro to była trochę ważniejsza rzecz mimo wszystko niż plener Migawki, ale tylko trochę ważniejsza, tylko trochę. Więc słuchajcie, fajnie, że w parę osób się tutaj spotkaliśmy. Kto będzie chciał wrócić na mecz, to ja myślę, że na mecz, a później jeszcze spokojnie można wieczorem tutaj przyjść. Są najbardziej atrakcyjne sytuacje, to będą się działy tutaj właśnie wieczorem. No i co, no zrobimy sobie zdjęcie, tak jak jesteśmy. Ja już tam byłem wcześniej, przyjechałem wcześniej, bo ja też kibic, no co tu dużo kryć. Więc przyjechałem wcześniej, porobiłem jakieś detale, założyłem teleobiektyw i zobaczymy jeszcze później, jakieś mam nadzieję uda się wieczorem zrobić sytuację. No dobra, to chodźcie, czekajcie, gdzie byśmy się mogli ustawić? Chyba na tle wejścia, nie? Jakoś tak.
Witamy Państwa serdecznie. Już za moment na scenie pojawi się wojewoda drużyny Grodu Szydłowa, Igor Gurewicz. I rozpoczniemy edycję roku 2016 obchodów Nocy Kupały.
Dźwięk prawdziwego roku otworzył 2016-roczną edycję Nocy Kupały.
Udało się zdjęcie. Rozpoczyna się noc. To choć jeszcze wejdziemy razem, mówię, kto będzie chciał lecieć na mecz, to lećcie na mecz i później wracamy. Rozpoczynamy Noc Kupały. No tak, tutaj generalnie w tej chwili niezbyt wielu odwiedzających. Także nie tylko plener Migawki póki co przegrał z meczem. Słyszycie drapieżne ptaki na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. No tak, trochę niefortunnie to się zgrało z meczem, ale cóż, jeszcze nie porzucamy Nocy Kupały, jeszcze tutaj wrócimy i mam nadzieję, że powstaną fajne zdjęcia. Także oczywiście, jeżeli słuchacie tego jeszcze na przykład rano w niedzielę, to można jeszcze pojechać od 12, zdaje się, 26 czerwca można zdjęcia robić jeszcze na Nocy Kupały. W przyszłym tygodniu o tych fotografiach porozmawiamy. Ja teraz wracam do studia, bo w studiu już jest umówiony naprawdę bardzo ciekawy gość.
Migawka. Przed chwilą relacja z pleneru fotograficznego Migawki i znowu gość w innym studiu, w studiu Polskiego Radia w Warszawie, to ja gościowi od razu wyjaśnię, bo mówię o plenerze Migawki, jak audycja o fotografii, to jest tak, że o fotografii można gadać, a fotografię trzeba robić i my co miesiąc ze słuchaczami chodzimy na kolejne plenery fotograficzne, otwarte dla wszystkich chętnych, a tym gościem, do którego teraz mówiłem i oczywiście też do słuchaczy Migawki, to jest Paweł Szypulski, autor fotograficznej publikacji roku 2016. Witam Cię bardzo serdecznie, Pawle.
Cześć, witam.
No dobrze, to jest informacja z 11 czerwca na stronie fotopublikacja.pl. Konkurs fotograficzna publikacja roku 2016 rozstrzygnięty. Jury jednomyślnie postanowiło przyznać nagrodę główną i tytuł fotograficznej publikacji roku książce Pawła Szypulskiego Pozdrowienia z Auschwitz. I teraz, chociaż domyślam się, że słuchają Migawki osoby, które fotografią się interesują, no ale jeżeli tak nie jest, no to pewnie ktoś się zastanowi. Ciekawe, jakie zdjęcia robi Paweł Szypulski. No to jakie ty zdjęcia zrobiłeś? Tak przewrotnie zapytam, bo to się zaraz wszystko wyjaśni.
Otóż ja nie robię zdjęć. Podejrzewam, że to był ten trik, który tak, był ukryty
tak,
w pytaniu.
Tak, dokładnie.
Ja się zajmuję fotografią, rzeczywiście zajmuję się fotografią bardzo dużo, natomiast no, robię jedyne zdjęcia, jakie robię, to są takie zdjęcia, na przykład mój kot na kanapie, albo ja z żoną na wakacjach i to raczej telefony, więc to raczej takie, nie taka poważna fotografia. Natomiast poważną fotografią zdecydowanie się zajmuję, tylko ona, ta moja praca polega na czymś zupełnie innym niż wykonywanie nowych obrazów. Ona polega na zbieraniu obrazów, które już są istniejące, na myśleniu o tym, po co te obrazy, które kiedyś powstały, one po co istniały i czym są dla nas teraz, co dla nas znaczą. I takim bardzo dobrym przykładem tego, czym ja się zajmuję od kilku ładnych lat już tak naprawdę, myślę, że od dekady może mogę powiedzieć, jest właśnie ta książka. Książka, która się opiera o kolekcję, którą tworzyłem przez wiele, wiele lat. Kolekcję pocztówek z Auschwitz właśnie. Pocztówek z obozu koncentracyjnego, wysyłanych przez turystów, którzy odwiedzali to miejsce.
No tak, bardzo dużo na temat tej książki opowiadałeś. Może podejrzewam niezłą wprawę już na ten temat. Zresztą trudno dziwić. No w końcu jest to fotograficzna publikacja roku 2016. Między innymi z tego powodu też się spotykamy także w Migawce. Tak się zastanowiłem, czy jest takie pytanie, które cię zaskoczyło na przykład a propos tej książki?
Dobre pytanie, bo ta książka się spotkała z strasznie dobrym odbiorem. Mam ze sobą bardzo, bardzo dużo rozmów z bardzo różnymi ludźmi. Nie tylko wywiadów takich medialnych, ale też rozmów z prywatnymi osobami chociażby. I przyznam się szczerze, że w tym momencie nie potrafię sobie przypomnieć takiego jednego konkretnego pytania, które mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło mnie kilka rzeczy na poziomie wyżej jakby niż pytanie. Na przykład zaskoczyło mnie to, że ta publikacja, się troszkę bałem, że ona może być źle zrozumiana, źle odebrana, bo jest potencjał w każdym projekcie, który jest związany z zagładą, z II wojną światową, jakichś takich dziwacznych, niefortunnych uproszczeń, które możemy sobie chyba łatwo też wyobrazić tak naprawdę od razu. I ani raz nie spotkałem osoby, która właśnie widziałaby tą książkę jako taki rodzaj jakiegoś, nie wiem, czegoś, co jest agresywne, czy niestosowne, czy nietaktowne. I to nie mówię z takiej perspektywy, że ona się wszystkim podobała. Ona się spotkała z jakąś tam krytyką, natomiast to była rozsądna, mądra krytyka, nie w jakichś takich antysemickich tonach na przykład utrzymana. Więc to było chyba takie największe zaskoczenie, że ona miała taki mądry odbiór.
Powiem szczerze, że no, mówiłeś o tym w wywiadach, ale ciebie to zaskoczyło, że istnieje coś takiego jak pocztówki z Auschwitz. I jak ja przeczytałem o tym, że taka książka i poczytałem o tym, co tam się znalazło, to też powiem ci szczerze, że no nie do końca byłem w stanie sobie wyobrazić, jak to. Pocztówki, czyli wiesz, kartki pocztowe, pozdrowienia z nadmorza, od razu sobie wyobrażam, czy coś takiego. A tutaj kartka pocztowa i na niej na przykład krematorium. No to nie ukrywam, i ty też o tym mówiłeś, że ciebie to też na początku zaskoczyło.
Nie, no oczywiście, tylko to jakby nie odnosiłem się do tego, bo to nie było pytanie, to było tylko, to jest nawet więcej niż zaskoczyło. Ja byłem na początku w szoku po prostu, jak zobaczyłem taką kartkę. Pierwsza pocztówka tego typu, którą zobaczyłem, to nie była kartka ze Oświęcimia, tylko z Treblinki akurat. Natomiast słusznie sobie wyobrażasz to, jak wyglądają te pocztówki. One wyglądają dokładnie tak, jak powiedziałeś. To znaczy, z jednej strony mamy nawet przykładowe krematorium, czy na przykład wnętrze komory gazowej, a z drugiej strony mogą być na przykład życzenia takie jak serdeczne pozdrowienia z Oświęcimia przysyłają sąsiedzi. Takie pozdrowienia są akurat na kartce, którą posiadam, która przedstawia właśnie wnętrze komory gazowej. I na tych kartkach, które zebrałem, jakby jest pokazane Auschwitz w, nie powiem w całej swojej kazałości, bo ten wybór miejsc, które są przedstawione na pocztówkach, też jest interesujący. Natomiast wszystkie te takie najbardziej charakterystyczne miejsca, które nam się kojarzą z tym z obozem, czyli brama na przykład do Auschwitz 1, brama do Auschwitz 2 Birkenau, czyli te takie ikoniczne miejsca z Auschwitz, one są na pocztówkach. Co więcej, te pocztówki to nie jest, i to jest może coś bardzo nieintuicyjnego, to nie są tylko takie kartki, które powstały, nie wiem, powiedzmy w latach 80. czy 90., kiedy ludzie już w pewien automatyczny sposób zaczęli tracić łączność z tym wydarzeniem, zaczęli zapominać. To duża część z tych kartek pochodzi z czasów tuż po wojnie. Pierwsze pocztówki, które mam i które znalazły się w książce, to są pocztówki wysłane w 1946 i w 1947 roku.
Nie ukrywam, że no to jest zaskakujące. Tu oczywiście rozmawiamy o fotografii nie wprost, no ale jednak fotografia służy do tego, żeby no przesłać komuś pozdrowienia. Jak tam, wszystko okej, okay, szkoda, że was nie ma, tak upraszczając oczywiście, a właśnie na drugim tle ten odwrót, ten rewers tej kartki, na której jest takie, a nie inne zdjęcie. No, zadawano tobie to też to pytanie. Ja przyznam szczerze, że nie do końca jestem w stanie sobie siebie wyobrazić, że biorę, kupuję taką kartkę i wysyłam, nie wiem, do rodziców serdeczne pozdrowienia. Nie wiem, myślałeś o tych ludziach, jaki obraz się wyłania? Nie ukrywam, nie przejrzałem całej tej książki, widziałem pewne zdjęcia. Jaki obraz nas się wyłania z tych kartek?
Wiesz co, znaczy ja na przykład przyznam się szczerze, jakkolwiek to może niefortunnie zabrzmi, że ja jestem w stanie sobie siebie wyobrazić wysyłającego taką pocztówkę, bo tylko nie teraz dorosłego siebie, który wie wszystko to, co wie, tylko siebie na przykład w dzieciństwie, siebie jako 7-8-latka na jakichś wakacjach. Bo ja kiedyś taką pocztówkę obozową napotkałem na przykład w jednym z obozów, przepraszam, nie w obozie, tylko to było w, co to było za miejsce, w Skansenie, na Kaszubach. Wśród tych ludowych chat, które z reguły są na pocztówkach z takiego miejsca, na takim stojaczku, gdzie były wystawione pocztówki, było też zdjęcie z obozu, ze Sztutowa akurat tam. I ja to jest takie wspomnienie, które do mnie późno wróciło, ale rzeczywiście trafiłem na coś takiego. I teoretycznie jestem sobie w stanie wyobrazić siebie jako takiego małego dzieciaka, który bezrefleksyjnie robi coś takiego. I rzeczywiście pewnie część tych kartek była wysłana w ten sposób. Jestem też sobie w stanie wyobrazić i zrozumieć ludzi, którzy robią coś takiego jak wysyłanie pocztówki w taki zupełnie bezrefleksyjny, niepogłębiony sposób. Tak jak my współcześnie wysyłamy właśnie na przykład zdjęcia MMS-ami, czy wrzucamy na portale społecznościowe różne. Wtedy, kiedy nie zajmujemy się taką poważną fotografią, tylko fotografia jest kawałkiem naszego codziennego życia. I właśnie pocztówki są takim przykładem takiej fotografii ekstremalnie osadzonej w takim codziennym, banalnym wręcz, aż można byłoby powiedzieć, kontekście. I to mówi o nas strasznie dużo, bo to mówi o tym, jak bardzo jesteśmy szybko w stanie zacząć oswajać, jak bardzo jesteśmy szybko w stanie przestać zauważać coś, co jest tak ekstremalnie inne od naszego codziennego życia, jak jedna z największych zbrodni w historii ludzkości, jaką było Auschwitz, jaką była zagłada Żydów. Więc to jest, myślę, bardzo, bardzo znaczące, jak bardzo obrazy mogą stać się częścią takiej naszej codzienności, nawet jeżeli na tych obrazach jest coś, co powinno tak naprawdę mrozić krew w żyłach.
Zauważyłeś tę całą sytuację, zbierałeś te kartki przez kilka lat. Czytałem o tym również w jednym z wywiadów, że dla kolekcjonerów najlepsze są te kartki niezapisane, a tobie właśnie chodziło o te kartki zapisane. Ale tak się zastanowiłem, bo zauważyłeś to, prześledziłeś, a powiedz mi, a po co wydałeś tę książkę?
A, to jest fajne pytanie. Bardzo dziękuję za nie.
Proszę bardzo.
Wydałem tą książkę, bo mi się wydaje, że te pocztówki wtedy, kiedy zobaczymy je jako zbiór, czyli nie jako jedną pojedynczą kartkę. Bo jak patrzymy na jedną kartkę, to właśnie możemy przeżyć taki rodzaj wstrząsu, takiego moralnego oburzenia. Na zasadzie, jak to? Nie można przecież robić czegoś takiego. I w momencie, w którym zaczynamy dostrzegać, że to jest pewien powtarzający się wzorzec, że ludzie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, bo najstarsze kartki, tak jak wspomniałem, które są w książce, są z połowy lat 40. już tuż po wojnie, a najpóźniejsze, które udało mi się zebrać, to są kartki z połowy lat 90. One oczywiście są wysyłane do dnia dzisiejszego. To był pewien techniczny problem, którego nie byłem w stanie przekroczyć, że nie mam nowszych. Czyli 50 lat i cały czas ludzie to robią. I robią to w niesamowicie podobny sposób. Wtedy, kiedy zobaczymy to jako pewną sekwencję, jako pewną serię, możemy zacząć widzieć te zdjęcia, jako te zdjęcia, które są na pocztówkach i pocztówki same w sobie i te pozdrowienia, które tam się znajdują, jako pewną wypowiedź o nas, jako coś, co mówi nam o współczesnych ludziach i naszym sposobie widzenia zagłady, a dokładniej niewidzenia tej zagłady.
No właśnie, wtedy, kiedy zobaczymy... przepraszam, wejdę ci w słowo, to co to o nas mówi, powiedz?
To nas mówi, jak łatwo jest nam przestać widzieć potworności, jak łatwo jest nam się oswoić z najgorszymi rzeczami, jak łatwo jest nam przestać je widzieć tak naprawdę i jak łatwo jesteśmy w stanie wtłoczyć obrazy koszmaru w nasze codzienne życie.
No niezbyt to taka, wiesz, pozytywna konstatacja, tak mi się wydaje.
Niestety, to jest bardzo, bardzo smutna rzecz, ale to nie jest jedyny oczywiście przykład ta książka. Wystarczy zajrzeć do wielu codziennych gazet, wejść na portale newsowe, czy włączyć tak naprawdę dowolną stację telewizyjną, szczególnie newsową, i zacząć obserwować siebie. Tam bardzo często te obrazy, które widzimy, jak przestaniemy o nich myśleć jako czymś oczywistym, to będą obrazy wypadków, obrazy wojen, obrazy katastrof. I warto zapytać siebie, czy te obrazy naprawdę mną wstrząsają i co to znaczy, że one mną nie wstrząsają, jakie są tego konsekwencje.
A słuchaj, a to w takim razie jaką rolę w tym pełni fotografia, w tym całym procesie relatywizowania? No bo wiesz, mamy też takie słynne przykłady zdjęć z historii, no teraz tak na szybko przychodzą mi do głowy chociażby te zdjęcia z wojny z Wietnamu, prawda, ta dziewczynka goła, która ucieka przed atakiem napalmem, czy to słynne zdjęcie, które jak się później okazało, tak naprawdę było zmanipulowane, cała historia wokół niego, czyli południowo-wietnamski oficer zabija tego gościa z północy, a jak się później okazało, ten komunista zabił jego rodzinę, no to jest długa historia z tym zdjęciem. No ale są takie przykłady, że zdjęcia jednak wstrząsały, a ty mówisz właśnie o tym, że już się przyzwyczajamy do tego, że pewne bariery zostały już dawno przekroczone i to już nie robi na nas wrażenia.
To często nie robi na nas wrażenia. To nie jest tak, że żaden pojedynczy obraz nie jest w stanie nas wytrącić z tego błogostanu i już w czasach, w których powstawały te fotografie, o których mówisz, czyli w latach 60., ten problem uodpornienia na jakąś taką szokującą wartość fotografii był rozpoznany. Wystarczy sięgnąć do książki Susan Zontag o fotografii z tamtych czasów, O fotografii to jest tytuł tej książki.
Tak, tak, znana bardzo.
Polecam też do
tak.
lekturę. I ona się odnosi do tych przykładów obrazów. Natomiast co jest ważne, to jest to, że fotografia jest w samym centrum naszego widzenia świata współczesnego. My nie jesteśmy w stanie tak naprawdę naszymi własnymi oczyma patrzeć na świat bez tego wszystkiego, co zrobiła fotografia przez te wszystkie lata, od kiedy została wynaleziona. Nasze widzenie współczesne jest często sformatowane przez zdjęcia czy przez ujęcia filmowe, które widzieliśmy wcześniej. To, co doceniamy, czego nie cenimy. Więc fotografia ma absolutnie kluczowe znaczenie. Jeśli miałbym powiedzieć, jak ono jest wielkie, to ono jest tak wielkie prawie jak znaczenie języka po prostu. I nie jest jakby wadą języka, że on służy nam do tego, żeby przedstawiać banalne rzeczy. Nie jest wadą języka to, że możemy przy użyciu niego mówić o rzeczach takich poważnych, ale jednocześnie nie poradzić sobie językowo. I tak samo jest z fotografią. Możemy używać fotografii do przedstawiania rzeczy, które nam się wydają ważne i nie dać rady dotrzeć do ludzi. Ale fotografia oczywiście ma też w sobie taki potencjał powiedzenia nam o czymś ważnym, co się dzieje na świecie. To, co mówiłem wcześniej, czyli to uodpornienie na potworność, to jest rzecz, o której jak sobie uświadomimy, to właśnie ta wiedza o tym, że to nie działa od razu i nie działa zawsze. To jest wiedza, która jest pierwszym niezbędnym krokiem do tego, żebyśmy znowu mogli używać fotografii jako, przepraszam za takie duże ujęcie, ale jako narzędzia politycznego.
Manipuluje nami fotografia, tak. No, mamy przykład z ostatnich dni. Dramatyczne, strasznie przykre, smutne zdjęcie chłopczyka, którego wyrzuciło morze uchodźcy. Ale też pojawiło się takie właśnie, słyszałem takie głosy, że to zdjęcie posłużyło do pewnej manipulacji związanej z całą tą sytuacją. Ja nie chcę oczywiście tutaj wnikać, bo to jest długa dyskusja, natomiast no, ta fotografia ma absolutnie potencjał do tego, żeby nami manipulować. Tu myślę, się zgodzamy.
Manipulować, ale też pokazywać nam jakieś... To każda fotografia ma. Znaczy, fotografia nie jest nauką, to jest kluczowe, to musimy wiedzieć. Fotografia nigdy nie jest tak naprawdę o faktach. Ona może mówić, że jest fotografią dokumentalną. Każde zdjęcie może mówić, że jest dokumentem w jakiś sposób, ale to zawsze są wypowiedzi i one są bardzo mocno subiektywne. I wtedy, kiedy mówiłem o tym, że fotografia może znowu stać się narzędziem politycznym, to zdjęcie wyrzuconego na brzeg chłopca jest dobrym przykładem tego, jak fotografia może też w nas obudzić współczucie na przykład. Jednak, pomimo tego, jak wiele już widzieliśmy tak zdjęć potworności.
Czyli co, takie to powiedzenie dosyć obiegowe, że żadna fotografia nigdy w życiu żadnej prawdy nie powiedziała, to zgodziłbyś się z tym?
Jak najbardziej, bo ja po prostu mam poczucie, że to nie jest rolą fotografii. Paradoksalnie. Wiem, że to może brzmieć obrazoburczo i że bardzo wielu z nas oczekuje od fotografii prawdy.
No tak, ale bo tak mamy naprawdę... fotografię dokumentalną, reporterską, która ma pokazać prawdę, ale to tak, jak się z tobą absolutnie zgadzam, to jest tylko subiektywna wypowiedź autora.
Dokładnie, więc musimy po prostu rozumieć, że zdjęcia to jest tak, jakbyśmy czytali na przykład, jak oglądamy zdjęcia, to jest tak, jakbyśmy czytali felietony czy eseje. Czytamy czyjeś opinie i widzimy czyjeś opinie na temat świata, kiedy oglądamy fotografię.
Trochę odeszliśmy od tej twojej książki, Pozdrowienia z Auschwitz. Słuchaj, mówiłeś o tym, że zaskoczył cię pozytywny odbiór tej książki. Co dalej z nią się dzieje, powiedz?
No, z nią się już w ogóle dosyć dużo wydarzyło rzeczy, bo fotograficzna publikacja roku, ten tytuł, który książka otrzymała, jest pewnym ukoronowaniem pewnej drogi, którą ta publikacja przebyła od jesieni ubiegłego roku, kiedy się ukazała. Ona też była, z takiej perspektywy instytucjonalnej mogę powiedzieć, była finalistką takiego najważniejszego konkursu na książki fotograficzne na świecie, który się odbywa na targach Parifoto, organizowanego wspólnie przez Parifoto i Aperture Foundation. Więc to było takie bardzo miłe wyróżnienie znaleźć się w gronie finalistów takiego konkursu. Książka spotkała się też bardzo dobrym odbiorem widzów, czytelników. Nie wiem, jakiego dobrze użyć słowa dla odbiorców takiej książki jak moja. W sumie nie myślałem o tym wcześniej. I musieliśmy ją dodrukować, także jest jej trochę więcej niż na przykład na początku było. To jest taka ważna rzecz, więc można ją jeszcze cały czas kupić, choć w pewnym momencie z rynku zniknęła. Ona istnieje w wersji polskiej i angielskiej, więc jest też gdzieś tam rozpoznawalna na świecie. To jest też bardzo ciekawe, jaki jest odbiór tej publikacji międzynarodowo. I dla mnie budujące jest to, że tam też miałem jakieś obawy takie wewnętrzne na temat takich dziwnych stereotypów, na przykład na temat ludzi z Europy Wschodniej, bo przecież te kartki pocztowe, które ja znalazłem, to są głównie kartki pocztowe wysłane przez Polaków, przez Czechów, przez Słowaków. I na szczęście nie spotykam się z takimi reakcjami. Szwajcarzy, Niemcy, Anglicy, Francuzi, z którymi rozmawiałem o tej publikacji, oni rozumieją, że to jest o ludziach, a nie o Polakach, albo o Czechach, albo o Słowakach.
Tak jeszcze wyjaśniając naszym słuchaczom, bo to nie jest tak, że Paweł Szypulski wyskoczył nagle jak diabeł z pudełka. Mówiłeś o tym, że studiowałeś kulturoznawstwo w Warszawie, ile dobrze pamiętam.
Tak.
Masz też coś wspólnego z miesiącem fotografii w Krakowie. To za chwilkę do tego wątku wrócimy, ale też znalazłem taką informację, że trochę współpracujesz z takim kolektywem Sputnik Fotos. Dobrze mówię?
Wszystko to jest prawda, tak.
Powiedz mi, bo sam wspominałeś o tym, że ty zdjęć nie robisz. No to się zastanowiłem, na jakiej zasadzie ty współpracujesz z tym Sputnikiem. Mówisz im, to dobre zdjęcie, to niedobre, tak żartując nieco, jak to wygląda?
Jakbyśmy mieli jakoś tak strasznie uprościć, to w sumie można byłoby spróbować to ująć w ten sposób. Ale tak, kolektyw Sputnik Fotos to są właśnie fotografowie. I to fotografowie dokumentalni, to jest grupa autorów nie tylko z Polski, ale i z kilku krajów bardziej na wschód od nas położonych. Którzy są znani, chyba wydaje mi się, że najbardziej są znani z tego, że od wielu lat dokumentują tereny dawnego Związku Radzieckiego. I oni stworzyli na przestrzeni ostatnich lat taki gigantyczny, ale dosłownie gigantyczny projekt, który się nazywa Stracone Terytoria. To jest taka robocza, ogólna nazwa tego przedsięwzięcia. W ramach Straconych Terytoriów powstały dosłownie tysiące fotografii z każdego kraju, który był kiedyś częścią Związku Radzieckiego. I my obecnie pracujemy nad przekształceniem tej gigantycznej kolekcji, która tak naprawdę się stworzyła, tego kolosalnego archiwum, na szereg projektów, które będziemy pokazywać w różnych miejscach w Polsce. Będziemy z tego wielkiego zbioru robić książkę, będziemy robić wystawę na przykład Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, no to serdecznie zapraszam. Będziemy mieli wystawę w Białymstoku, mam nadzieję, że może też kiedyś coś w Szczecinie, byłoby na pewno super.
No jak najbardziej, polecamy się.
Super, mam nadzieję, że to się wydarzy. I jakby jaka jest rola takiej osoby jak ja? Po co fotografom człowiek, który zajmuje się fotografią, ale sam nie robi zdjęć? Otóż po to, żeby rozmawiać o fotografii, żeby rozumieć, dlaczego wybieramy jakieś zdjęcia do wystawy na przykład, czy do książki. Bo w takiej poważnej fotografii nie chodzi o to, żeby było ładnie. To nie jest tak, że możemy zrobić na przykład wystawę w ten sposób, że wybierzemy sobie, nie wiem, 50 najładniejszych, czy w cudzysłowie najlepszych zdjęć, jakie powstały, jakie zostały zrobione przez Rafała Milacha, Agnieszkę Rajs, Michała Łuczaka. Czyli członków Sputnika. Chodzi o to, żeby ta wystawa opowiadała widzom, czy ta książka opowiadała widzom pewną historię. I żeby ta historia była naprawdę dobra, żeby ona była ważna, żeby wniosła coś nowego. To jest trochę tak, jak mamy zespół, który pracuje nad filmem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nad filmem pracuje cała armia ludzi, że jest reżyser, scenarzysta, są aktorzy, są scenografowie, no cała armia ludzi. I tak naprawdę, jeżeli zajmujemy się czymś takim poważnym w fotografii, jak właśnie na przykład duża wystawa czy książka, tam też potrzebna jest taka duża grupa ludzi, często jakby podobnych. Na przykład potrzebny jest scenograf, potrzebny jest ktoś, kto zapanuje nad tym, żeby te zdjęcia były ładnie w przestrzeni ustawione i żeby były ustawione w taki sposób, by miały takie rozmowy, miary, żeby dobrze opowiadały tę naszą historię. A ja jestem potrzebny właśnie do tego, żeby ta historia miała maksymalnie dużo sensu.
No dobra, ale tak trochę cię prowokując żartobliwie, ktoś mógł powiedzieć, o, sprytnie się ustawił. Sam zdjęć nie robi, a się wymądrza. Na ich temat.
No
bardzo,
jasne,
bardzo wygodna rola, przyznam.
Nie wiem, czy wygodna tak naprawdę, ale może. Ja myślę, że... Fajne, nie pomyślałem o tym, że to jest wygodne. Dobra, to odpowiedź jest taka. Znaczy, na świecie jest po prostu tak potwornie dużo zdjęć, że wydaje mi się, że potrzebne są też osoby, oprócz tych, które zdjęcia robią, takie, które będą zastanawiały się, po co na świecie zdjęcia powstają i zastanawiały się, co które zdjęcia znaczą i dlaczego warto na niektóre z nich patrzeć i dlaczego to wcale niekoniecznie są te zdjęcia, które nam się w pierwszym momencie najbardziej oczywiste wydają jako ciekawe. No. Także to jest ważna, myślę, też dodatkowa rola.
No dobrze, ale obserwuję, to też od razu nie miałem tego pytania w głowie, ale tak mi o tym, co mówiłeś a propos tego, mówić o tym, które zdjęcie jest ważne, które nie, ale wiesz co, szczególnie obcując z fotografią artystyczną, mam czasami takie nieprzyjemne wrażenie, że ktoś mi czasami próbuje wcisnąć kit. Pisze się tak zwany, przepraszam za wyrażenie, bełkot bełkotliwy, czyli dużo różnych dziwnych słów i najlepiej, żeby słowo transcendentalne było użyte w jak największej ilości razy. I patrzę na te zdjęcia i nie bardzo, i tak sobie mówię, i co, to jest to dzieło sztuki, Jak ty byś, co ty byś powiedział o odbiorze w ogóle, mówiąc właśnie tutaj o zdjęciach artystycznych? No bo jeżeli mamy zdjęcie takie, nazwijmy, fotoreporterskie, no to mniej więcej z jakiegoś takiego oglądu jesteśmy w stanie nawet i intuicyjnie powiedzieć to dobre, to niedobre, szczególnie jeżeli mamy dużo takich obrazów w głowie. Natomiast fotografia artystyczna, powiem ci szczerze, budzi u mnie takie poczucie niepewności. Tak, jestem zagubiony. Co ty byś odpowiedział na coś takiego?
Ja myślę, że jestem jeszcze bardziej zagubiony niż ty, bo dla mnie to jest bardzo niepewne pole, co to jest fotografia artystyczna.
W sensie, właśnie.
I wcale nie czepiam się wyrazu. Uważam, że to jest interesujące zapytać się, co to znaczy fotografia artystyczna, żeby dopiero potem zacząć się zastanawiać, jak się ją ocenia. Jeżeli fotografia artystyczna to miała być taka fotografia, która jest taka, która używa jakiegoś nadmiaru dziwnych, estetycznych jakichś środków, jakichś winiet, nie wiem, mokrych kolodionów, różnych takich technicznych zabiegów, które powodują, że zdjęcie jest, teraz w cudzysłowie mówiąc, udziwnione, no to dla mnie to nie jest fotografia artystyczna, to jest taki rodzaj jakiegoś zachwytu nad pewnymi technicznymi możliwościami fotografii. Nie to czyni fotografię czy jakąkolwiek inną wypowiedź sztuką. Jeżeli chodzi o te bełkotliwe teksty, to ja się w ogóle oczywiście z tobą zgadzam. Potwornie dużo tekstów, które towarzyszą fotografii i w ogóle wszystkim innym sztukom, jest źle napisane. Bo pisanie tekstów o fotografii to jest bardzo trudne zajęcie i bardzo wiele osób idzie na łatwiznę i używa na przykład właśnie trudnych wyrazów, dyskursów, jakby tak mówisz, tak jak mówiłeś o transcendencji, no tak, to nie jest jakby bliski mi nurt, ten, w którym się pisze o transcendencji, ale w takim moim obszarze się też mówi o transgresji, jak się mówi.
Tak.
To okropne jakieś
to jako przykład
słowa.
Tylko podałem.
Tak, ale to jakby można zabić wszystko takim językiem.
Pytam także o to, bo jak gdyby jesteś jednym, ogólnie rzecz ujmując, współtwórców Miesiąca Fotografii w Krakowie, to zdaje się jeszcze cały czas trwa, tak jak oglądałem na stronie internetowej, to o ile to się zaczęło bodajże w kwietniu, to jeszcze pewne wystawy nawet i do sierpnia.
To pojedyncze wystawy były w połowie kwietnia, na początku kwietnia, potem niektóre będą trwały do czerwca, natomiast sama impreza jako całość trwa od połowy maja do połowy czerwca, więc jako całość Miesiąc Fotografii się już skończył.
I tak sobie wyobrażam, że po prostu też stykasz się z czymś takim, chociażby jeżeli zastanawiacie się, co pokazać, jakich twórców, jakie wystawy i według jakiego klucza wtedy dobieracie, to jak można powiedzieć? Jeżeli by ktoś miał ochotę jeszcze się wybrać na miesiąc, na przykład w przyszłym roku, a teraz jeszcze zobaczyć te pojedyncze wystawy, które cały czas jeszcze wiszą w Krakowie.
To jest bardzo dobre pytanie, bo sam nie jestem w stanie w prosty sposób odpowiedzieć, jak wybieramy, bo od jakiegoś czasu na Miesiącu Fotografii wybiera pojedynczy kurator, więc jakby ja spróbuję to maksymalnie uprościć, bo zrobienie takiej imprezy to jest bardzo długi, bardzo ciężki proces, w którym jest bardzo dużo myślenia nad tym, co zrobić, jak zrobić, więc tych decyzji jest potwornie dużo, ale jeżeli miałbym powiedzieć, co jest taką najprostszą zasadą wybierania, to jest to, że my się staramy pokazywać projekty, które nam się wydają ważne. Wydają nam się ważne do tego, że albo pokazują użycie fotografii w jakiś zupełnie nowy sposób i to wcale nie znaczy, że ona jest formalnie inna niż kiedyś. To może znaczyć na przykład, że jest użyta do jakiegoś innego celu niż tradycyjnie fotografia była używana. Albo mówią coś ważnego o świecie. Czyli albo jakieś takie kwestie krytykujące fotografię samą, pokazującą ją w nowym świetle, albo pokazujące świat w nowym, niespodziewanym świetle. I my bardzo dużo na festiwalu też pokazujemy fotografii, która właśnie nie jest sztuką. Bo mi się wydaje, że to, co jest najwspanialsze w fotografii, dlaczego ja się fotografią w ogóle chcę zajmować, dlaczego poświęciłem jej tyle lat, to jest to, że fotografia może być sztuką, ale fotografia może być czymś jeszcze. To jest tak, że na przykład malarstwo tak nie ma. Z muzyką też jest podobnie, a fotografia właśnie może być sztuką, ale może być też rzeczą głęboko, głęboko osadzoną w naszym życiu codziennym i my na Miesiącu Fotografii staramy się mieszać ze sobą te porządki, staramy się pokazywać zdjęcia właśnie z tego świata sztuki, takie, których ściągnięcie, wypożyczenie, ubezpieczenie kosztuje jakieś po prostu kolosalne pieniądze i wymaga pełnej dbałości, takiej jakiej wymaga współczesny świat sztuki. A z drugiej strony obok nich staramy się pokazywać takie najbardziej właśnie codzienne rzeczy, jakieś pocztówki, książki, plakaty. My chcemy pokazywać fotografie, które znaczą.
No tak, żeby jeszcze zamącić obraz, tak się teraz zastanowiłem, że nawet zdjęcie rodzinne po 20 latach może się okazać sztuką. Sam się czasami człowiek ogląda te zdjęcia, ono jest źle wykadrowane, niedoświetlone, czasami nieostre, a człowiek ogląda i mówi, wow, fajne, podoba mi się.
Ono może stać się czymś więcej nawet niż sztuką, ono może być dużo ważniejsze niż sztuką, ono może być po prostu częścią życia. I to w taki naprawdę poważny sposób. Jak sobie pomyślimy, że mamy zdjęcie rodzinne sprzed 20 lat, właśnie takie na przykład niedoświetlone, nieprawidłowo, bo to pytanie, czy istnieje coś takiego nieprawidłowo skadrowane, ale na nim jest na przykład ktoś dla nas niewiarygodnie ważny, na przykład nasz ojciec, nasza mama i ich nie ma z nami już na przykład, no to zdjęcie to jest więcej niż sztuka, to jest naprawdę życie.
A żeby było jeszcze śmieszniej, bo mówiłeś o tym, że zdjęć nie robisz, a masz swoje wystawy. Znalazłem taką stronę, Długie życie fotografii, jest projekt, są żywe archiwa, opowiedz coś o tym, bo to myślę ciekawa sprawa.
Tak, mam swoje występy, bo ja występuję, bo tu nie użyliśmy jeszcze jednego wyrazu takiego trochę brzydkiego słowa ze świata sztuki. Ja czasami jestem po prostu kuratorem i w takim klasycznym rozumieniu, czyli właśnie takim człowiekiem, jak pracuję z kolektywem Sputnik Photos, to pracuję właśnie jako kurator, czyli pomagam w wybieraniu zdjęć, w opisywaniu tych zdjęć. Natomiast robię też projekty autorskie i tutaj sprawy zaczynają się utrudniać. Ja nie do końca wiem, jak nazwać swoją rolę. Ludzie, którzy o mnie mówią zewnętrznie, nie ja sam mówią czasem, że jestem artystą. Dla mnie to trochę bez znaczenia, czym jestem, ale ja właśnie pracuję na cudzych fotografiach i ten projekt Żywe Archiwa to był projekt realizowany przez kilkoro artystów na zaproszenie między innymi na przykład Anetę Grzeszykowską, która jest pewnie Państwu znana, jeżeli się interesujecie fotografią. Projekt realizowany na zaproszenie Fundacji Archeologii Fotografii. My żeśmy zostali wysłani do archiwów w Norwegii. Aneta Grzeszykowska akurat pracowała tutaj na miejscu na jednym archiwum w Polsce i każde z nas mogło z tych archiwów zrobić jakby swoją rzecz. Mogło te wydobyć z tych archiwów coś, co nas najbardziej interesuje i właśnie pokazać to w kontekście, w którym chcielibyśmy to pokazać. Bo w fotografii tak naprawdę o wszystkim decyduje kontekst. I ja pojechałem właśnie do takiej małej miejscowości Skien w Norwegii i tam grzebałem w półkach, szafkach pełnych fotografii.
Paweł Szypulski, gość Migawki. No to zapraszamy do Szczecina z którymś z Twoich projektów. Mamy kilka fajnych miejsc do wystawiania fotografii. Na przykład najlepszy budynek Europy nagrodzony nagrodą Misa van der Rohe, a Filharmonia Szczecińska, być może słyszałeś, piękne miejsce, polecam.
Oczywiście. Tak. Z zazdrością o nim myślę. Też chciałbym mieć taki niedaleko siebie.
Tomka Lazara, chociażby zdjęcia tam oglądaliśmy i nie tylko. Paweł Szypulski, autor fotograficznej książki roku, był gościem Migawki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zobaczenia, do usłyszenia w Szczecinie. Już kończę Migawkę. Andrzej Kuty, skłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
Migawka. Magazyn o fotografii.